Kraków czeka zmiana. Urzędujący od zawsze prezydent Jacek Majchrowski odchodzi, a na jego miejsce swój akces zgłasza przynajmniej kilku poważnych kandydatów. Siłę rosną również w Krakowie inne środowiska. Od roku funkcjonuje Koalicja Ruchów Krakowskich, która w swoim pierwszym sprawdzianie wyborczym, niedawnych wyborach do rad dzielnic, odniosła znaczący sukces. W ponad 150 odcinkach podcastu Międzymiastowo wielokrotnie rozmawialiśmy o Krakowie. W dzisiejszym odcinku, w którym postanowiliśmy zakończyć ten rok, ale również tymczasowo zawiesić nadawanie naszego podcastu, wracamy również do Krakowa, aby z naszej perspektywy, czyli osób zaangażowanych w lokalną politykę, opowiedzieć Wam o nadchodzących wyborach samorządowych. Przy mikrofonie Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszym odcinku rozmawiam ze współgospodarzami podcastu, Karolem Wołachowskim i Maciejem Fijakiem.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Czy to koniec Międzymiastowo? Na pewno wielu z Was dostrzegło w ostatnich miesiącach, że nasz podcast pojawia się coraz rzadziej, a w roli gospodarza podcastu występowałem głównie ja. I choć prowadzenie rozmów międzymiastowo nigdy mnie nie znudzi, to wspólnie z Karolem, Magdą, Maćkiem i Kosmą uznaliśmy, że pewna formuła się wyczerpała. Przez te prawie 4 lata podcast Międzymiastowo był realizowany w ramach Klubu Jagiellońskiego. To właśnie dzięki wsparciu wielu osób z tego stowarzyszenia mogliśmy tworzyć podcast, ale także docierać z naszymi treściami do szerokiego grona odbiorców. Czasy i ludzie się jednak zmieniają. Nie ma co ukrywać, że z Klubem Jagiellońskim personalnie już od pewnego czasu nie jesteśmy związani. Nie tylko zawodowo, ale również w coraz większym stopniu także ideowo. Dlatego uznaliśmy, że to odpowiedni moment, aby podcast zawiesić. Nie oznacza to jednak, że zapominamy o Międzymiastowo. Zapraszamy Was do śledzenia naszego konta na Twitterze, które będzie na pewno aktywne. Zapraszamy Was również do grupy facebookowej Pingowa Sekcja Miejska, a także do kontaktu przez nasze prywatne profile w mediach społecznościowych. Być może Międzymiastowo w takiej czy innej formie wróci do nadawania w najbliższych miesiącach. Prowadzimy rozmowy, których celem jest znalezienie dla naszego podcastu nowej przystani, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Oczywiście tutaj decydujące są kwestie finansowe, więc jeśli znacie organizacje, które byłyby zainteresowane wsparciem Międzymiastowo, będziemy wdzięczni za kontakt. Ale tak jak wspominałem, w dzisiejszym odcinku nie jestem sam. Karol i Maciek są obecnie mocno zaangażowani w lokalną politykę, dlatego w dalszej części dzisiejszego odcinka Międzymiastowo porozmawiamy o tym, jak się zmienia Kraków i co wydarzy się w nadchodzącej kampanii wyborczej. Maciek, Koalicja Ruchów Krakowskich ma ze sobą pierwszy sprawdzian, wybory do rad dzielnicowych. Całkiem niełatwe wybory, które chyba osiągnęliście całkiem spory sukces. 24 radnych dostało się do rad różnych krakowskich dzielnic. Wiem też, że ambicje tego ruchu są zdecydowanie większe, więc jakbyś powiedział w kilku słowach, kto tworzy Koalicję Ruchów Krakowskich i jakie macie oczekiwania wobec wyborów samorządowych?
Koalicję Ruchów Krakowskich tworzy ponad 20 organizacji, które do tej pory działały osobno, zostały zebrane pod tym parasolem, pod tytułem właśnie Karka Wspólnie dla Miasta, po to, żeby się sieciować, po to, żeby się uzupełniać nawzajem wiedzą, po to, żeby po prostu łączyć siły, bo w pojedynkę jesteśmy słabsi, a w większym gronie nie tylko merytorycznie się uzupełniamy, ale też jeżeli chodzi o zasoby ludzkie i tak dalej, i tak dalej. Ten sukces w wyborach do rad dzielnic rzeczywiście jest duży jak na taki oddolny ruch mieszkańców, jak na to po prostu, że zwykli ludzie niezwiązani z partiami politycznymi zdecydowali się na start w radach do rad dzielnic. Tak jak mówisz, to są trudne wybory. Tutaj trzeba wychodzić każdy głos osobno, trzeba wyjść z naprawdę dobrą diagnozą potrzeb mieszkańców na tym najniższym poziomie. Trzeba po prostu przekonać osoby, żeby poszły i zagłosowały. No tutaj już wiele przypadków mieliśmy w Krakowie, że polityczni wyjadacze z największych partii politycznych startowali w wyborach dzielnicowych i przegrywali z Kretesem.
Tak pozdrawiamy było, radnego Chawranka.
Tak było i w tym przypadku dokładnie, między innymi ten przykład, o którym mówisz. Natomiast KRK Wspólnie dla Miasta to nie jest stricte polityczny projekt. To jest też cały program 21 test dla Krakowa. To jest miastopogląd, który chcielibyśmy po prostu sprzedawać też w cudzysłowie innym. Chcielibyśmy, żeby te tematy, które uznaliśmy za ważne, wchodziły do miejskiej agendy, żeby te priorytety się zmieniały. No i też tutaj to przesilenie, które będzie prawdopodobnie w kwietniu w Krakowie, którego wszyscy się spodziewają, czy to komentatorzy, publicyści, analitycy, badacze, sondaże, wszystko wskazuje na to, że będzie przetasowanie. No liczymy po prostu, że nawet jak nie własnymi rękami, to że po prostu te nasze pomysły na miasto będą żyły.
A jak oceniasz przebieg tej kampanii wyborczej do Rady Dzielnic? No bo tutaj wielkie gratulacje dla ciebie, zostałeś radnym dzielnicy Podgórze. No ale nie ma co ukrywać, że jakby te wybory są specyficzne, ale też są mało popularne. Frekwencja w Krakowie była bardzo niska, około 10%, jeszcze niższa niż 5 lat temu. Wiemy, że te wybory kiedyś były powiązane terminowo z wyborami samorządowymi. Od drugi raz to się nie wydarzyło. No i czy uważasz, że to ma sens? Że takie rozdzielenie tych wyborów, czy twoim zdaniem jednak powinien być powrót raz, że właśnie powiązania terminowego z wyborami samorządowymi, a dwa, że jakieś zmiany roli rad dzielnic?
Paradoksalnie uważam, że to rozdzielenie tych wyborów jest dobre, bo ludzie nie głosują z automatu na duże partie polityczne, a w radach dzielnic powinni siedzieć nasi sąsiedzi, sąsiadki, a nie zaplecza partii politycznych, więc jeżeli chodzi o świadomość wyboru, to jest to dobre. Frekwencja oczywiście fatalna, no tutaj jest kilka przyczyn tego. Przede wszystkim 20 lat marginalizowania rad dzielnic przez prezydenta miasta, zupełnie nieprzystępna informacja o tych wyborach, zakopana gdzieś głęboko na biuletynie informacji publicznej. Potem, żeby sprawdzić, kto startuje, trzeba było pobrać PDF-a. No absolutne kuriozum. No i te budżety, tak? Budżety rad dzielnic, no u nas w Podgórzu to jest nieco ponad 3 miliony złotych na rok. No to jest tak naprawdę kilka dużych remontów w jakiejś szkole czy w przedszkolu i jeden remont chodnika, już tych pieniędzy nie ma. Więc chcielibyśmy tak naprawdę reformować od środka, to jest też jeden z pomysłów, reformować te rady dzielnic od środka. Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego robić z zewnątrz, więc chcemy po prostu, żeby wprowadzić tam trochę zwykłych obywatelek i obywateli, żeby dało się zrobić, nie wiem, po roku, po dwóch jakąś porządną ewaluację, analizę, zaproponować jakieś rozwiązanie. Mamy kilka dzielnic, w których wprowadziliśmy naprawdę sporo osób, głównie właśnie u mnie w Podgórzu czy na Grzegórzkach. Mamy też jakieś przyczółki na Klinach, mamy przyczółek na Prądniku Białym, więc ci ludzie są w różnych dzielnicach, będą mieli ogląd na całą sytuację. Kampania oczywiście bardzo ciekawa, szczególnie dla nas, ludzi, którzy nie mieli styczności wcześniej z prowadzeniem kampanii. Bardzo, bardzo ciekawy proces. Bardzo dużo rozmów z ludźmi, których, no nie wiem, w internecie ciężko jest spotkać. Problemy, o których byśmy nie pomyśleli, jest ogromny materiał do analizy, ale bardzo wdzięczne to jest to zderzenie z bliskimi problemami osób, o których nikt o te problemy nie pyta, bo my, gdy przygotowaliśmy ten nasz zestaw pytań, to nagle się okazało, że ludzie bardzo chętnie odpowiadają, bardzo chętnie pokazują, czego im brakuje, i tutaj widzę też jakąś właśnie rolę rad dzielnic.
O wyborach samorządowych pewnie jeszcze nie będziemy rozmawiać, bo ten proces jakby negocjacji i pewnie rozmów, jak wystartujecie, z kim wystartujecie i kto w ogóle wystartuje, pewnie jeszcze trwa, na to pewnie jeszcze przyjdzie czas. Karol, ty też w ostatnim czasie, już chyba ponad pół roku temu, dołączyłeś do Łukasza Gibały. Też długo cię nie było w naszym podcaście. Chciałbym cię zapytać, jesteś dyrektorem programowym w Stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców. Nie ma co ukrywać, że to przygotowanie do kampanii i do trzeciej próby Łukasza Gibały, żeby wygrać wybory prezydenckie w Krakowie, są coraz bardziej intensywne. Jakbyś mógł trochę przybliżyć, co to bym kierowało, że dołączyłeś właśnie do Łukasza Gibały? Dlaczego uważasz, że to ten kandydat jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa albo ma największe szanse, żeby zostać prezydentem Krakowa?
Tak, generalnie odpowiadam za różne kwestie merytoryczne, różne kwestie programowe w całym otoczeniu Krakowa dla Mieszkańców. To, co mnie przekonało, to to, że jak od stycznia zacząłem współpracę z Łukaszem Gibałą, to bardzo szybko wyszło, że tak naprawdę Łukasz bardzo po partnersku podchodzi do ludzi ze swojego otoczenia. Też to właśnie widać w naszych różnych działaniach, gdzie właśnie to nie jest tylko i wyłącznie tutaj slogan wyborczy, że Kraków dla mieszkańców, jesteśmy blisko, bo takie są modne hasło. Tylko rzeczywiście tak jest i rzeczywiście mam poczucie sporego wpływu na różne rzeczy programowe, które się dzieją, i jakby to na pewno zachęciło mnie do pracy tam. Też dostałem bardzo duże zadanie, czyli przygotowanie programu wyborczego Łukasza Gibały na prezydenta. Chyba wydaje mi się, że to jest największy projekt w moim życiu, bo łącznie przez ten rok przeprowadziłem paręnaście grup tematycznych, które właśnie pracowały nad różnymi zagadnieniami. Przyciągnąłem i też zebrałem gdzieś tam z naszego otoczenia oczywiście ponad setkę różnych ekspertów i ekspertek w różnych dziedzinach. No więc też z perspektywy jakiejś takiej organizacji to było bardzo duże wyzwanie i bardzo duża przygoda. No i zobaczymy, co dalej. Program pewnie na początku lutego, jak już rozpocznie się kampania wyborcza, będzie dostępne, no więc wtedy będzie pewnie taka prawdziwa weryfikacja, czy rzeczywiście ta robota została wykonana dobrze, czy źle.
Tak z ciekawości, czy twoim zdaniem taka publikacja programu, poszczególnych postulatów tego programu, to dla ludzi, którzy jakby śledzą to, co się dzieje wokół miasta, w jaki sposób się angażują w życie miasta, to może być zaskoczenie? Zaproponujecie tam rzeczy, które będą pewną nowością?
No, taka nowość, o której się dowiedziałem, no to my żyjemy w bardzo dużych takich intelektualnych bańkach i tak jak na przykład w obszarach gospodarczych, czy nie wiem, związanych w ogóle z rozwojem miasta, tam raczej nic mnie nie zaskoczyło, no bo zajmuję się tym od lat. Tak w innych obszarach, które były mi dalsze, czyli nie wiem, na przykład w obszarze dotyczącym zwierząt, czy polityki społecznej, którym jakoś tam stricte się nie zajmowałem, tam było dużo nowinek, więc też tak mi się wydaje, że pewnie dla takich ludzi, którzy śledzą w ogóle politykę samorządową, nie będzie tam jakiegoś wymyślania koła na nowo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dla ludzi, którzy właśnie specjalizują się w jakichś wybranych rzeczach, no to tam może być dużo ciekawych rzeczy. Też przy tym programie, to też program wyborczy różni się tym od strategii, że tam nie było miejsca na jakieś niesamowite wielkie diagnozy, na tutaj uchwalanie hierarchii wartości i tak dalej, rozpisywanie się, tylko raczej uznaliśmy, że oprócz właśnie takich kierunków, czyli jakby tego, czym w ogóle jesteśmy na bardzo generalnym poziomie, no to oprócz tego, no to przygotowaliśmy bardzo konkretne propozycje, które właśnie będą pokazywać, jakie działania będziemy chcieli podejmować. No i to też nie ukrywam, że też to pisanie programu było dla mnie też dużym wyzwaniem, dlatego że też patrząc na sondaże i to, że rzeczywiście jest szansa na zwycięstwo, no to to jest potencjalnie coś, co będzie rzeczywiście realizowane. No więc to też jakby ciężar tej odpowiedzialności jest trochę większy. No i mam nadzieję, że rzeczywiście tak się wydarzy, bo jest bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, które właśnie mam nadzieję zostaną zrealizowane dla naszego miasta.
Bardzo ci dziękuję. Z nami podcast tworzyli również Kosman Nykiel i Magda Millert. Dzisiaj ich z nami nie ma, no ale pewnie też warto w kilku słowach powiedzieć, bo szczególnie Kosma ma dosyć ambitne plany w Łodzi, gdzie mieszka i gdzie działa jako aktywista, społecznik od wielu lat. Teraz tworzy Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód i pojawiają się nawet doniesienia, Kosma ich nie dementuje, że być może będzie kandydatem na prezydenta Łodzi. Oczywiście Łódź, tak jak wiele innych miast, jeszcze nie ma dookreślonej sytuacji politycznej, nie wiadomo kto z kim, kogo będzie popierał i tak dalej, więc trzymamy kciuki za Kosmę i liczymy pewnie na... czy to na start w wyborach prezydenckich, czy do Rady Miasta, co pewnie jest bardziej realne. Magda, z tego co wiem, nie ma żadnych planów na start na prezydentkę Krakowa. Być może się to zmieni, na pewno dowiecie się z jej mediów społecznościowych. Ale zakończmy trochę ten wątek personalny. Tak trochę chcieliśmy podsumować to, co u nas słychać i dlaczego też jakby na pewien czas, a może na stałe, to jeszcze się okaże, zawieszamy funkcjonowanie podcastu Międzymiastowo, ale chcieliśmy też dzisiaj porozmawiać o takim wątku bardziej merytorycznym. Nie ma co ukrywać, że każdy z nas mniej lub bardziej jakoś jest zaangażowany w to, co się dzieje w Krakowie, w życie polityczne, w życie społeczne tego miasta. Maciek, chciałbym cię zapytać, bo już trochę to zaznaczyłeś w swojej rozmowie, czy naprawdę w Krakowie jest w tym momencie duża szansa na to, że coś się zmieni, że nie chodzi mi tylko o prezydenta, bo to już wiemy, ale o to, że nowe środowiska zaczną rządzić tym miastem, tak? Dojdzie do pewnego oczyszczenia, pewnego, można powiedzieć, wyzerowania układu. Czy jednak obawiasz się, że to przekazanie pałeczki władzy może mniej lub bardziej oczywiste, ale jednak nastąpi?
No, szczera odpowiedź to brzmi nie wiem. Chciałbym bardzo, żeby było tak jak mówisz, żeby to było wyzerowanie układu, który no przez 20 lat jednak narósł i ta ośmiornica magistracka. Ja długo w to nie wierzyłem, że tak jest, ale im więcej spraw się angażowałem, tym bardziej ją było widać, tym bardziej była bezwzględna. Każdy ruch mieszkańców oddolny, który nie był po po zgodzie, nie był zgodny z linią magistratu, no był pacyfikowany na różne sposoby, czy to za sprawą mediów lokalnych, czy to za sprawą mediów miejskich, czy za sprawą jakichś siatek właśnie hejtersko-trollerskich. Przerażające, że w drugim największym mieście w Polsce takie rzeczy miały miejsce. Natomiast ja tutaj widzę jedno główne wyzwanie, czyli żeby tego starego układu nie zastąpić jakimś po prostu nowym, tak? Żeby rzeczywiście stworzyć coś, co będzie, nie wiem, może nie bójmy się dużych słów, ewenementem w skali kraju, gdzie ci mieszkańcy rzeczywiście będą słuchani, będą nie tyle wybierali po prostu raz na kilka lat władzę, ale będą na co dzień zapraszani do współrządzenia. Jest dużo małych i większych narzędzi, żeby to robić. I liczę po prostu, że ta nowa władza na pewno będzie musiała odświeżyć, na pewno nie będzie powtórzenia starego układu, bo to też pokazują liczby. Natomiast mam nadzieję, że ta nowa jakość będzie widoczna i nie skończy się właśnie na programach wyborczych. I ja głęboko w to wierzę, bo widać też w tych większych partiach politycznych, że idzie zmiana pokoleniowa. Widać też, no chyba mamy jedyni w Polsce mamy taką sytuację, że mamy niezależność środowisko, które zbudowało około 30% poparcia, więc też Kraków jest takim bardzo ciekawym, myślę, do analizy przykładem. No i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Karol, nie będę cię pytał o to, czy wierzysz w tą zmianę, bo wiem doskonale, że wierzysz, ale chciałbym cię zapytać o to, czego oczekują mieszkańcy Krakowa, bo to chyba też się zmieniło, bo i przecież 5 lat temu i 9 lat temu wydawało się, że być może prezydent Majchrowski nie zostanie wybrany, a potem się okazywało, że jednak to poparcie w drugiej turze czy w pierwszej turze było dla niego znaczące i wygrywał te wybory, no bo Kraków się rozwijał, tak było argumentowane, mieszkańcy się bogacili, infrastruktura była budowana. Teraz wiemy, że nawet jakby prezydent Majchrowski wystartował, co się nie wydarzy, to jego poparcie spadło znacząco. Wszystkie sondaże, niezależnie kto je robił, niezależnie dla którego kandydata były robione, czy dla którego medium, pokazywały, że jego poparcie oscyluje wokół 10-12%. No i tam był głęboko, głęboko poza za głównymi kandydatami, tak, za kandydatem PiSu, za Łukaszem Gibałą, również z ostatnim sondażu, który kojarzę, za kandydatem Platformy Obywatelskiej. Więc co się zmieniło przez te lata i jak się zmieniło podejście mieszkańców Krakowa do prezydenta, ale też do tych rzeczy, które są najważniejsze w zarządzaniu miastem?
Tak, wydaje mi się, że takim chyba ogólnikiem jest powiedzenie, że władza deprawuje i że rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na kolejne kadencje prezydenta Majchrowskiego, tak chyba pewna buta i pewne oderwanie od spraw lokalnych, oderwanie od mieszkańców, życia w takim trochę kordonie, gdzie właśnie bronił się w dużej mierze przed różnymi kontaktami i tak dalej, że jakby zwiększało się. No i po prostu wydaje mi się, że to też jest taka suma trochę zmęczenia i właśnie tej całej masy różnych złych decyzji. Też wydaje mi się, że takim momentem przełomowym mógł być moim zdaniem w ogóle COVID i ta cała sytuacja, gdzie ludzie zostali przymuszeni jednak, żeby spojrzeć na to swoje otoczenie bliższe dużo bardziej niż byli to wcześniej. No i nagle jak popatrzyli na ten nasz Kraków, który jest zabetonowany, brakuje parków, brakuje infrastruktury, wszędzie trzeba daleko jeździć, komunikacja publiczna nie wszędzie dociera albo działa nieefektywnie, stoimy w korkach i tak dalej, no to nagle się okazało, że jednak ta prezydentura przynosi koszty wszystkim, jakby wielu osób traci po prostu na tym, jak to miasto jest zarządzane. Tutaj też oczywiście jest tak, że też pewnie zmieniła się trochę formuła w ogóle mediów, też media społecznościowe zaczęły być dużo bardziej ważne. No i takie tematy, które kiedyś nie wypływały, czyli na przykład jakieś, nie wiem, afery deweloperskie albo jakieś bitwy, jakieś drobne rzeczy z punktu widzenia miasta, oczywiście drobne, a ważne z punktu widzenia lokalnych spraw, jakby one zaczęły wypływać na światło dzienne i też mieszkańcy pewnie przez właśnie grupy facebookowe, czy przez Twittera, czy przez nawet jakieś mniejsze lokalne media mają większy dostęp do tego typu spraw. Więc wydaje mi się, że to są takie właśnie dwa czynniki, które były decydujące. A co do zmiany jakby preferencji wyborców i to, czego oczekują krakowianie, to wydaje mi się, że tutaj ta lokalność chyba jest takim tutaj takim kluczem chyba i takim parasolem, pod którym można dopisać bardzo wiele oczekiwań. No bo do tej pory Jacek Majchrowski raczej budował taki Kraków, który jest metropolitalny i który właśnie jest dobrym miastem dla turystów, dobrym miastem na duże koncerty, na duże konferencje, jest dobrym miastem dla dużego biznesu. No ale zapominał o tym, że też w tym mieście są mieszkańcy, którzy też mają swoje potrzeby i chcą w zasięgu ruchu pieszego na przykład chcą mieć dostęp do usług publicznych, chcą mieć dostęp do parku, dostęp do apteki, szkoły, przedszkola i tak dalej, i tak dalej. No i chyba ten zwrot ku lokalności to jest coś, co bardzo dobrze widać. Dobrze to widać na przykład po budżetach obywatelskich, które jakby są takim chyba najtwardszym wykazem właśnie tej jakby woli tutaj mieszkańców, czego oni rzeczywiście chcą. No i też wydaje mi się taki drugi wątek, no to jest wątek pewnej decentralizacji, to znaczy jakiegoś takiego większego przywiązania właśnie do swojej dzielnicy. No bo Kraków już ma prawie 1 milion mieszkańców, to jest bardzo duże miasto i już nie może być jakby organizowane w ten sposób centralny, tylko i wyłącznie z rynkiem głównym i z różnymi rozsianymi gdzieś tam funkcjami, tylko raczej już powinniśmy myśleć w kategoriach dzielnic dużo bardziej, bo też ludzie widzą, że właśnie trochę na tym polega jakość życia, że nie muszę daleko stać w korku i daleko gdzieś jechać, żeby coś załatwić, tylko chciałbym mieć to blisko. No więc to też jest chyba taki drugi, też co właśnie widać między innymi po różnych akcjach społecznych, świętach ulic, świętach dzielnic, różnych też organizacjach pozarządowych, które robią różne lokalne sprawy, no że właśnie tego oczekują mieszkańcy. No i wydaje mi się, że to są właśnie dwie takie największe zmiany, które dokonały się w ostatnich latach.
Dzielnic, które są bardzo różne, bo są w Krakowie takie dzielnice, którym wiele nie potrzeba, ale są też takie dzielnice, które no, potrzebują bardzo wiele, które zostały wbudowane praktycznie od nowa, jak choćby Kliny, bez jakiejkolwiek infrastruktury, nawet nie chodzi o infrastrukturę publiczną, ale bez szkieletu drogowego, bez zapewnienia transportu publicznego. Tam dopiero zaczynają docierać autobusy, w sensie zaczęły docierać, gdy wybudowano już bloki w liczbie dziesiątek sztuk. O tramwaju czy jakichś innych rozwiązaniach komunikacyjnych, jak kolej i jak tę dzielnicę połączyć z koleją, dopiero się mówi, gdy tam już mieszka dziesiątki tysięcy mieszkańcy, a w planach są kolejne dziesiątki tysięcy miejsc dla kolejnych mieszkańców. Chciałbym cię, Maciek, zapytać, bo Karol wymienił taką, można powiedzieć, standardową litanię, na którą narzekają mieszkańcy konkretnych miast, ale moim zdaniem to też nie jest do końca odpowiedź, no bo i mieszkaniec Poznania, mieszkaniec Warszawy też narzeka na korki, też narzeka na pewnie mniej na smog, bo to jest mocno krakowski temat, ale tam na dostępność parków i tak dalej. Oczywiście są miasta bardziej zielone, mniej zielone, ale co twoim zdaniem wymaga takiej natychmiastowej poprawy w Krakowie, który zostawia Jacek Majchrowski?
Znaczy ja się oczywiście zgadzam z tym, co Karol mówi, no i ta lokalność chyba nie jest do końca takim standardową litanią bolączek, bo to jest rzeczywiście coś nowego, coś co fajnie działa, nie wiem, na przykład w krajach skandynawskich, gdzie te lokalne wspólnoty są bardzo silnie zakorzenione w dzielnicach, gdzie jest naprawdę sieć pomagania wzajemnego. To jest po prostu, to jest bezpieczne, to jest przyjemne, to jest tworzenie dobrego miasta do życia, jeżeli te lokalne więzy są mocne. Na pewno jest kilka takich dzielnic, jak ty wspomniałeś, na przykład Kliny, no to kolejną jest na przykład Złocień, po drugiej stronie troszkę miasta, gdzie oprócz tego, że no jest paraliż komunikacyjny, no to jeszcze śmierdzi w dodatku, bo jest to obudowane zakładami przetwórstwa odpadów. To będzie bardzo duże wyzwanie, żeby naprawić takie, bo to są duże urbanistyczne decyzje, które zostały podjęte, zostały wykonane i teraz je trzeba w jakiś sposób ratować. Te Kliny, Złocień, czy w stronę, nie wiem, w stronę Warszawy, te miejscowości satelickie wokół Krakowa. Nie da się udawać, że ich nie ma, więc no ale powiem teraz, że metropolia to też jest duży temat, więc i też mnie zaszeregujesz pewnie w litanie standardowych wyzwań dużych polskich miast. Ja bym dorzucił do tego właśnie słuchanie mieszkańców. Ja naprawdę liczę, że to będzie game changer i to będzie coś, dzięki czemu będzie nam się po prostu lepiej żyło. Oczywiście, no nie spełnimy każdego życzenia. Oczywiście zawsze będzie sytuacja, że ktoś będzie protestował przeciwko tramwajowi pod swoimi oknami, ale są narzędzia w XXI wieku, które pozwalają prowadzić takie procesy. Są ludzie, którzy potrafią prowadzić takie procesy. Są od budżetu obywatelskiego przez konsultacje, przez narady obywatelskie, panele obywatelskie, aż po referendum. Mamy mnóstwo nowoczesnych narzędzi, które pozwolą nam sprawdzać, czy na pewno to, co my proponujemy mieszkańcom, jest to, czego oni potrzebują. Tak? Czy zamiast, nie wiem, centrum literatury za 200 milionów nie trzeba zbudować 5 nowych bibliotek na osiedlach, o których mówiliśmy. Albo zamiast drugiej miejskiej telewizji być może trzeba stworzyć, dać te pieniądze do dzielnic, żeby one były jeszcze niżej i żeby dało się je wykorzystać jakoś bardziej efektywnie. I mam nadzieję, że ta lokalność właśnie połączona ze słuchaniem mieszkańców i z nieustanną komunikacją dwustronną, to jest super ważne w Krakowie, ale też mamy kontakt właśnie z Łodzią, z Kosmą, tak jak mówiłeś, z Wrocławiem czy z Warszawą i z Poznaniem, z Trójmiastem. Wiemy, że te bolączki są podobne, no ale liczę, że to będzie taką dużą zmianą po prostu.
No to już przechodząc do konkretów, no to w obszarze gospodarczym na przykład, no to taki duży, nierozwiązany temat od lat, no to jest temat Nowej Huty i rewitalizacji Nowej Huty i tego, co po kombinacie. Też jeśli rozmawiamy z biznesem, no to biznes w Krakowie narzeka na to, że brakuje terenów, na których można byłoby się rozwijać. Brakuje terenów, gdzie właśnie byłoby dobre planowanie przestrzenne i można byłoby właśnie budować jakieś swoje siedziby i organizować swoją działalność, więc to jest na pewno duże wyzwanie, które tutaj Jacek Majchrowski w żaden sposób go nie zaadresował. Nie wiem, drugi duży temat, no to jest w ogóle cała polityka mieszkaniowa i tak naprawdę pytanie, co gospodarczo z Krakowem będzie się dalej dziać, no bo ostatnie dekady, no to jest rozwój miasta poprzez to, że mieliśmy dużą podaż dobrej jakości w miarę studentów, w miarę dobrze wykształconych ludzi, którzy byli w stanie pracować w globalnych firmach i to był główny powód, dla którego te globalne firmy do nas przychodziły. W tym momencie, patrząc na ceny mieszkań w Krakowie, ceny najmu i na tą politykę mieszkaniową, która w zasadzie nie istnieje, no to my trochę tracimy ten nasz czynnik rozwojowy, no bo już jak patrzę nawet po swoich studentach, to często to właśnie zasobność portfela jest głównie decydująca. Nie już tak jak wcześniej talent, że te najbardziej utalentowane osoby trafiały do miasta, tylko teraz tylko te o zasobnym portfelu. No i znowu z punktu widzenia dekad, a nie lat, no to na pewno będzie bardzo duże wyzwanie. Trzeci kolejny duży temat to jest turystyfikacja. No oddaliśmy, Jacek Majchrowski nic nie zrobił, aby ten rynek główny w jakikolwiek sposób był częścią miasta dla Krakowian, a stał się lunaparkiem turystycznym, który rozszerza się dalej na Kazimierz, teraz już na Podgórze, na Zabłocie. Być może już dalej się będzie na Nową Hutę rozszerzać. No więc to jest kolejna rzecz, która jakby została tutaj jakby oddana walkowerem. No więc tego typu tematów możemy mnożyć. No nie wiem, zanieczyszczenie środowiska. Może w jakiś sposób było sporo działań związanych ze smogiem, no ale spójrzmy na jakość rzek na przykład, która się też pojawia, która jest konikiem właśnie Koalicji Ruchów Krakowskich. Krakowskie rzeki są tak naprawdę często ściekami, które mają fatalną jakość, co wpływa na życie nas wszystkich. No jakby to są takie bardzo podstawowe rzeczy, które nie zostały zaadresowane, a miasto zajmowało się dużo mniej ważnymi rzeczami. No więc to też nie jest tak, że tutaj prezydent Majchrowski zostawia miasto z dużym potencjałem i tutaj można zrobić dużo rzeczy. Na początku trzeba będzie zająć się bardzo wieloma problemami, które narosły.
Miałoby dzisiaj krótko, tak sobie obiecaliśmy, więc ostatnie pytanie, które chciałbym wam zadać i temat, który chciałbym poruszyć. Jaki waszym zdaniem będzie główny przewodni temat tej kampanii wyborczej? Czy w ogóle będzie jeden, czy będzie ich kilka, będą się zmieniać? Pięć lat temu to była Wesoła. Bardzo narzekaliśmy, że tych tematów, takich przewodnich było bardzo mało. Wesoła bardzo mocno się wbiła, trochę się tego przyczyniliśmy. I czy waszym zdaniem, bo to jest pytanie łączone, te tematy będą wynikały z tego, jak będzie funkcjonował nowy rząd i to, co nowy rząd będzie chciał zrobić dla Krakowa, dla samorządów, ale również też może dla kandydata jednego lub kilku, bo nie wiemy, czy będzie więcej kandydatów popieranych przez partię koalicji rządzącej. W tym momencie wiemy, że jest Aleksander Miszalski, kandydat PO. No nie ma co ukrywać, na pewno otrzyma spore wsparcie. I czy waszym zdaniem to też będzie miało znaczący wpływ na kampanię wyborczą w Krakowie? Maciek?
Moim zdaniem główne tematy będą te same, które są od lat, czyli metro. Teraz nam doszła strefa czystego transportu, która jest tematem, który jest nośnym tematem. Dużo dezinformacji wokół tego powstało. Będą na pewno kandydaci musieli się z tym mierzyć. Ceny mieszkań szybują, już w niektórych zestawieniach przebijamy Warszawę, więc naprawdę głód mieszkaniowy jest ogromny. Nie wiem, czy to jest na tyle polityczny temat, który łatwo jest sprzedać w kampanii, no bo większość ludzi jednak ma gdzie mieszkać. Te warunki są według danych często poniżej standardu, ale to ciężko mi stwierdzić, czy to będzie taka masa krytyczna, która będzie w stanie wymóc na politykach rzeczywiście, żeby to było na przykład w top 3 tematów, ale to jest palący problem. No i zieleń. W Krakowie zieleń zawsze była, jest i jeszcze długo będzie dużym problemem, więc na pewno będą licytacje na nowe tereny zielone. Czy to będzie połączone z ruchami w Warszawie? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli tutaj Łukasz Gibała i właśnie jego stowarzyszenie utrzyma te wysokie sondaże, no to ci politycy po drugiej stronie jakby no je widzą i z tabelki im wyjdzie, że no nie mają szans, jeżeli się nie połączą. Więc ja myślę, że oni będą dążyli do tego, żeby był jeden kandydat wspólny opozycji jakiejś, znaczy opozycji dotychczasowej. Czy im się to uda? Jestem mocno zachowawczy, bo jednak tam ambicje sięgają pod sufit, nikt nie jest w stanie się usunąć, ale jeżeli Warszawa podejmie decyzję na poziomie centralnym, że macie się dogadać i możecie to zrobić między sobą deliberatywnie, albo my możemy zdecydować, no to myślę, że w końcu jakiś tutaj wspólny kandydat będzie. No i on na pewno będzie w cudzysłowie pompowany przez centralę obietnicami, że hej, musicie wybrać tego konkretnego kandydata, jeżeli chcecie mieć środki centralne.
No tak, na pewno istotnym uwarunkowaniem będzie to polityka centralna, no bo na przykład, nie wiem, podejście do tej reformy planowania przestrzennego i w końcu to, czy ministerstwo w końcu uchwali rozporządzenia, różne akty wykonawcze do tej nowelizacji, co w ogóle zrobi z nią nowa koalicja rządząca, to pewnie będzie ważna rzecz. Pytanie w ogóle o finanse samorządów, to jest kolejny taki bardzo duży temat, który też może być istotny. Też czy w ogóle będziemy prowadzić jakąkolwiek politykę mieszkaniową, czy w ogóle państwo będzie prowadzić jakąkolwiek politykę terytorialną. Są takie rzeczy, które mogą mieć wpływ przede wszystkim na tych kandydatów, którzy są namaszczeni z Warszawy. Ja chyba jestem zbyt zaangażowany, żeby tutaj jakoś tak trzeźwo oceniać, jakie tematy będą ważne, ale moim zdaniem te 5 lat temu tak było i wydaje mi się, że tak samo będzie w tych wyborach. To znaczy, to będą wybory mniej o postulatach i mniej o konkretach, a bardziej o pewnych emocjach. No i jak ja widzę, jak obserwuję to, co się dzieje w Krakowie, no to na pewno pierwsza emocja to jest taka emocja związana z betonem, czyli właśnie z jednej strony krytyka obecnego betonowania, deweloperki, wyciskania pumów i tak dalej, która jest właśnie połączona z dobrym planowaniem przestrzennym, zielenią. I tutaj jakby podejście w ogóle do tego dziedzictwa wydaje mi się jednym z takich dużych tematów, który jest jakąś ważną emocją. Drugą chyba ważną emocją może być ta niezależność, no bo Krakowianie są chyba dumnymi mieszkańcami, jeśli mógłbym tak generalnie określić. Też te różne żarty, które się pojawiają o Warszawie, też właśnie wynikają chyba z tej lokalnej dumy. No i nie wiem, czy Krakowianie będą chcieli kogoś, kto jest namaszczony po prostu w Warszawie i tutaj będzie jeździł po decyzje i po różnych decydentów do Warszawy. I tutaj wydaje mi się, że też ważna będzie taka integralność polityków. Czy rzeczywiście ten polityk, który startuje, to jest ktoś, kto tutaj lokalnie działa, coś robi, czy po prostu jest namaszczony, ma dobre układy w Warszawie i dlatego startuje. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka druga ważna emocja. No i trzecia ważna emocja, no to jest w ogóle podejście do dziedzictwa Jacka Majchrowskiego. No bo już teraz wśród wielu intelektualistów widzę takie podejście, że no nie, już Jacek Majchrowski już nie będzie rządzić, no to my nie możemy tworzyć tutaj jakichś realnych, trzeźwych ocen, tylko powinniśmy tutaj zachwycać się, że udało się zrobić ICE i Kraków Arenę. No wydaje mi się, że jednak pewna uczciwość powinna jednak prowadzić do tego, żeby zrobić jakąś diagnozę, jakąś ocenę realną tego, co się udało, co się nie udało. I wydaje mi się, że jest taka silna emocja ludzi, którzy właśnie byli gdzieś tam związani, albo przynajmniej emocjonalnie są związani z tym byłym układem. Taka emocja utrzymywania status quo, to znaczy mamy też niektórych kandydatów, którzy właśnie wprost mówią o tym, że oni nie będą robić rewolucji, nie będą zwalniać i tak dalej, tylko będą utrzymywać status quo. No więc jakby to jest chyba taka trzecia emocja, która wydaje mi się być wiodąca co do tematów, no to mówię, jestem zbyt zaangażowany, żeby tutaj proponować konkrety.
Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
W dzisiejszym odcinku Międzymiastowo to już wszystko. Nie usłyszycie dzisiaj tradycyjnego do usłyszenia w kolejnym odcinku, ale mam nadzieję, że już za kilka, być może kilkanaście miesięcy Międzymiastowo wróci w formie podcastu, a być może również czegoś więcej. Oczywiście, tak jak wspominałem, zachęcam Was do kontaktu, do dołączenia do naszej grupy facebookowej, gdzie z mniejszą lub większą częstotliwością publikujemy różne wpisy. Zachęcam Was do śledzenia profilu Międzymiastowo na Twitterze, zwanym obecnie X-em, a także oczywiście do kontaktu, czy to przez nasze maile, czy też przez nasze profile społecznościowe. Jeżeli znacie kogoś, kto chciałby wspierać podcast Międzymiastowo, organizację lub być może osobę prywatną, również będziemy wdzięczni za informacje. Mamy wiele pomysłów na to, jak Międzymiastowo mogłoby się rozwijać. Oczywiście wiadomo, że tutaj kwestią są nie tylko pieniądze, ale również ograniczony czas wielu z nas w najbliższym czasie. W większym lub mniejszym stopniu, tak jak wspominaliśmy, będziemy zaangażowani w wybory samorządowe zarówno w Krakowie, ale także w Łodzi. Ale po wyborach samorządowych myślę, że przestrzeń do powstawania i tworzenia podcastu Międzymiastowo jak najbardziej będzie, więc trzymajcie za nas kciuki, ale również trzymajcie kciuki za wybory samorządowe i za tych samorządowców, którzy są otwarci na nowe idee, nowe pomysły i chcą zmieniać nasze miasta. Do usłyszenia.